środku dnia.
Stonka ziemniaczana, słodyszek rzepakowy, śmietka, kapuściana czy węgorek sosnowiec to tylko niektóre ze szkodników, z którymi każdego roku muszą się porać rolnicy, hodowcy roślin. Do tego dochodzą nowości takie jak ćma bukszpanowa i oczywiście grzyby niszczące uprawy pomidorów czy truskawek. Na szczęście nie jesteśmy osamotnieni w walce ze szkodnikami, no tylko za jakąś cenę. Środki ochrony roślin są dostępne od lat, ale jeśli ktoś chce uprawiać pomidory bez żadnych oprysków, no to jest pytanie, czy to jest możliwe. Ile chemii zjadamy każdego roku w owocach i warzywach i czy ta chemia jest bezpieczna, czy szkodliwa, czy może dla organizmu to jest obojętne. W naszym studiu profesor Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Placówka obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam słuchaczy Radia Poznań. Bardzo miło witam.
Panie profesorze, pan pamięta jeszcze stonkę ziemniaczaną?
Tak, jak byłem mały, to stonkę zbierałem, się zbierało do butelek. To był początek stonki. Najpierw, bo to był szkodnik kwarantannowy, który podczas wojny został przywieziony z Ameryki Południowej do Europy. I stał się problemem wielkim po wojnie, bo Polska była jednym z największych producentów ziemniaka w Europie.
Dlaczego został przywieziony?
Dlatego, że z ziemniakami, jako żywność dla wojska, został przywieziony do Europy i razem w tych ziemniakach przyjechała stonka ziemniaczana, która się stała później, znalazła dobre warunki do rozwoju i była pierwsza na zachodzie Polski, była dokładnie koło Poznania. I stąd się wziął Instytut Ochrony Roślin, który zajął się stonką ziemniaczaną. Najpierw powstał oddział w 1953 roku, a następnie po trzech latach powstał Instytut w Poznaniu. Bo pierw był w Puławach, lat temu 70, później chwilę był w Warszawie i od 1956 roku, od przemian październikowych, po tych przemianach Instytut został przeniesiony i bardzo dobrze z Warszawy do Poznania i od tej pory jest Instytut w Poznaniu i najpierw się zajmował stonką ziemniaczaną, bo to był wielki problem, jako szkodnik kwarantannowy trzeba było zwalczać, jak zwalczać metodami i chemicznymi, ale też już biologicznymi. Instytut był pierwszym w Europie, który się zajmował zwalczaniem biologicznym, co teraz jest bardzo popularne i na czasie, ale to Instytut się zajmował od samego początku. Głównie profesor Węgorek, twórca Instytutu, przez 33 lata rządził, ale też profesor Jerzy Lipa i ci profesorowie Instytutu, najlepsi, oni się zajmowali głównie stonką ziemniaczaną.
Tak pan to opowiada, że ja myślę, że dobry film by można było, serial nakręcić na ten temat. Panie profesorze, biologicznie, tak, bo już zakończmy ten wątek, bo jestem bardzo ciekawy. Tą stonkę to jak biologicznie się udało? Jakiego przeciwnika wymyślono dla niej?
I tak, głównie wymyślono preparaty biologiczne oparte na grzybach i też na bakteriach. Bacillus thuringiensis jest używane do tej pory szeroko, ale te preparaty biologiczne obecnie są za drogie i dlatego są używane mało. Używane są najwięcej w szklarniach, foliach, szczególnie do ochrony upraw pomidora, ogórka i też upraw oczywiście ozdobnych, czy kwiatków. To się bardzo opłaca, a w produkcji polowej, jak ziemniaka, używa się preparatów bardzo mało biologicznych, bo one są około 5-krotnie droższe i dlatego jak są droższe, to się używa mniej.
To wtedy chemią się po prostu jedzie.
No niestety chemia jest tańsza i chemia działa od razu. Ale teraz Unia Europejska ogranicza chemię i dobrze, że ogranicza. To musi być ograniczenie logiczne i z sensem, bo gdy nie będzie nic do ochrony roślin, to będzie to wielki problem dla praktyków, bo praktyka musi czymś zwalczać. Ale nie tylko stonka, bo stonka to było pierwszym tym szkodnikiem, na którym powstał Instytut, ale później powstawały i były inne zagrożeniami, które były bardzo, bardzo groźne, to oczywiście mszyce przez wiele lat, też przędziorki, szkodniki, ale ostatnio, o czym mówił pan redaktor, ta ćma bukszpanowa, to jest wielki problem ozdobnych bukszpanów i potrafi zniszczyć całe bukszpany, ale też mamy do walki biologicznej, czy do ochrony biologicznej, można zaangażować biedronki, ale biedronki zostały przez lat temu 30, do Europy Zachodniej sprowadzone z Azji biedronka azjatycka, która jest inną biedronką niż nasza, bo biedronki europejskie, które są też w Polsce, one działają bardzo wolno, bardzo powoli się rozmnażają, bardzo powoli jedzą mszyce i ściągnięto biedronkę, celowo biedronkę azjatycką, która namnaża się szybko, szybko niszczy mszyce, ale jest coś za coś. Ona też niestety niszczy biedronki europejskie. I teraz mamy taką sytuację, że prawie nie ma naszych biedronek europejskich, w Polsce również, to jest ten problem, występuje i ta biedronka azjatycka stała się takim właściwie szkodnikiem, prawie szkodnikiem inwazyjnym.
Czyli nie tylko zjadam mszyce,
Ale też zjada... potrafi zjadać, jak jest głodna i nie ma mszyc, to zjada rośliny. No, też albo zjada te biedronki europejskie, albo jeszcze, jak jeszcze nie ma co jeść, to zjada kanibalizm. Biedronka zjada też swoje biedronki azjatyckie. Także to jest wielki problem Unii Europejskiej, ale jeszcze co innego, jest problem wielki w winnicach. Szczególnie u nas na zachodzie Polski, ale też w krajach starej Unii Europejskiej, gdzie jest dużo winnic. Tam ta biedronka robi wielkie straty, gdyż wydziela jad. Ten jad jest metaliczny i ten jad później przechodzi niestety do win. I to szczególnie można odczuć smakowo w winach wytrawnych i ten metaliczny posmak do tych win niestety przechodzi. I to jest wielki problem dla tych konsumentów, bo w winach, które są słodzone specjalnie, to one tego zapachu nie ma, bo nie czujemy. Ale w winach wytrawnych ten zapach jest, to dotyczy całej Europy. Nie ma problemu na przykład z win w RPA, czy Ameryki Południowej, czy Australii. Te wina na razie są bez tej biedronki, bo tam nie ma tej biedronki.
Zjedzą nas biedronki, proszę Państwa. To jak już tak, to, co Pan powiedział, to mnie trochę przeraża, bo to się tak szybko dzieje. Niby 30 lat, a taka diametralna zmiana. No pytanie, co będzie za lat 10, kiedy te biedronki rzeczywiście będą już całkowicie same. Nie będzie już tej europejskiej biedronki. No i zaczną szukać kolejnych smakołyków, bo przecież to winogrona.
Ale też, to oczywiście, też atakują ludzi, bo tak jest też na plażach Bałtyku, na naszych plażach Bałtyku, że one nie, że człowieka zjedzą, bo tak to nie jest oczywiście, ale szczepią i są właściwie, niektórzy mają od tego później alergię, od tego jadu biedronki azjatyckiej, duże, szczególnie dzieci, mają uczulenia na skórze. Aha. I to jest też duży problem zdrowotny.
Proszę Państwa, zanim jeszcze porozmawiamy o takich strasznych potworach, jakimi są te biedronki, to zajrzyjmy do Środy Wielkopolskiej, gdzie Rafał Regulski rozmawiał z działkowcami, bo oni dużo mogą powiedzieć na temat tego, co w tym roku przytrafiło się ciekawego w przyrodzie i jakie robaki, jakie grzyby, jakie bakterie zaatakowały te pyszności, które wszyscy hodują.
W tym roku to tylko jest na pomidorach.
Co jest na pomidorach?
Taka zaraza i na ogórkach była.
A jak to wyglądało?
No tak, jak pan widzi. O, tak jest, wszystko jest.
A, poschło po prostu.
Tak, zrobi się żółte i jest koniec.
Mimo,
tak,
że pani podlewa, jak widzę.
Tak, 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 ale środków żadnych nie używam.
Ustaliła pani, co jest przyczyną?
Nie wiem, ja nie ustalałam tego. Nic, żadnymi środkami chemicznymi nie zwalczałam, nie robiłam nic.
Ślimaki się kręciły, zaraza teraz na pomidory weszła?
Owoce i warzywa to nie, ale bukszpan, tak, coś się stało z tym bukszpanem, ale owoce i warzywa nie.
Czy ma bukszpanowa?
Nie mam pojęcia, co to było, takie małe robaczki rzeczywiście i taka pajęczyna i robaczki przy tym. No już ten bukszpan się nie odrodzi, jest już wysuszony, trzeba go wyciąć.
Jedynie może brązowienie igieł przy jeglakach.
Co z tymi jeglakami się dzieje?
No igły brązowieją po prostu.
I jaka przyczyna?
Przyczyn może być różnie, wiele.
A czy pan z tym walczy?
Tak, tak.
W jaki sposób?
Pryskam.
Czym?
No, środkami chemicznymi.
Dużo jest mszycy.
Takich jakichś dużych plag nie było w tym roku. Największą plagą naszego ogródków są ślimaki bezskorupowe.
Co niszczą?
Wszystko, co się da. Zjadają, jak ktoś ma sałatę, fasole, nawet w ogórkach są też.
No i pytanie, jak z tym państwo walczą?
Tak jak pan widzi, mąż zbiera. Chodzi.
Właśnie teraz widzę, że mąż z łyżeczką.
Tak, i wrzuca do plastikowego pojemnika z wodą i z jakimś tam płynem do mycia naczyń. No a poza tym kupujemy taki środek, który też po zjedzeniu je wysusza i niszczy.
Panie profesorze, ten bukszpan od zeszłego roku jest takim hitem. No, możemy powiedzieć, że drzewo ozdobne, bez niego da się żyć. Najwyżej ćma zje wszystkie bukszpany i nie będzie. No ale to co ona potem? Ona na tym poprzestanie, czy będzie szukać dalej? Czy Ćmabóg Szpanowa je też takie rzeczy, których my potem moglibyśmy nie mieć?
Ćmabóg Szpanowa to jest wielki problem od kilku lat w Polsce i w Wielkopolsce jest od 2 lat wielki problem i co roku większy. W tym roku akurat był ten problem mniejszy, bo było chłodniej. Ona uwielbia ciepłe wiosny, czyli ciepły maj i czerwiec, wtedy, bo to jest motyl, to się namnaża i następnie oczywiście mamy gąsienice, które zjadają, gdy były to upalne noce, powyżej stopni 20 kilku nawet, to ona podczas noczy mogła zjeść cały liście bukszpanu i nie było bukszpanu. Także największy problem to jest z tą ćmą, gdy są upały, w tym roku było mniej, ale jak nie ma bukszpanu, zje bukszpan, to przechodzi na tawułę. Też na irgę przechodzi. Także teraz jest też zagrożenie innych upraw. Także też szkodniki, jak nie mają co jeść, to nie, że one z głodu umrą. Nie, nie. Tak to nie jest. One szukają innego pokarmu, a innym pokarmem to jest dla nich obecnie irga i tawuła. I to jest wielki problem.
I ta biologia też nam tutaj przychodzi z pomocą, bo z tego co wiem, to się opryski robi właśnie z biologicznych preparatów, które powodują, że te ćmy obumierają.
Tak, głównie są preparaty oparte na bakterii, bacylli Sulingensis, to są bakterie, które działają na jaja, jak powiem, gąsienice i te małe gąsienice i następnie one obumierają i ich nie ma. Ale największy problem polega na tym, żeby zabiegi robić na początku. W tym, że na ogół praktyk tego nie widzi na ogródkach, bo patrzy na bukszpan z zewnątrz, jest bardzo ładny, a ta ćma bukszpanowa dokładnie, ona jest w środku tego bukszpanu i należy rozchylić i tam zobaczyć, czy nie ma tych gąsienic, które w mieniu oka od milimetra do 3 centymetrów przerastają w ciągu kilku dni. A przerastając, muszą coś zjeść. Czyli jedzą nam te bukszpany, ale są też już odmiany bukszpanu, które są mniej atakowane w bardzo małym stopniu, bo to kwestia smaków, smakowa i kwestia zawartości związków szkodliwych dla tych gąsienic ćmy bukszpanowej i one wolą te gąsienice wolą te bukszpany, które mają tych substancji mniej. Także takie już odmiany się pojawiają w praktyce, ale to wszystko wolno rośnie, bo bukszpan rośnie bardzo wolno, ale w przyszłość jest w odmianach odpornych na ćmę bukszpanową.
Myślę, że Nagroda Nobla by była dla kogoś, kto by wymyślił konflikt między ćmą bukszpanową a biedronką azjatycką i gdyby one się nawzajem zjadały. To by było piękne. Ale tak niestety nie jest, proszę Państwa, w przyrodzie. Pomidor to jest też wielki problem, dlatego że prawie wszyscy pomidory lubimy jeść przynajmniej i też niektórzy hodują. No, mączniak czy te grzyby, które są w tym roku, też miały trochę pole do popisu, bo dużo padało. Trzeba powiedzieć, że było dużo wilgoci i tak jak słyszeliśmy tutaj w dźwięku, działkowcy mieli duży problem z mączniakiem. Czy panie profesorze, czy z pomidorem coś się da zrobić?
Tak, pomidor jest głównie porażany przez zarazę ziemniaka. To jest ta sama zaraza, która występuje na ziemniakach i gdy jest i ciepło, i wilgotno, to wtedy właściwie największe jest porażenie i są największe straty, ale już są też odmiany i pomidora, i te ziemniaka bardzo odporne na zarazę ziemniaka i to jest największy problem. Tu bym się nie bał mączniaków. Największy problem to jest zaraza ziemniaka, która w tych sytuacjach takich ekstremalnych i dużej wilgotności potrafi zniszczyć pomidory w ciągu kilku dni. Dlatego są potrzebne zabiegi ochrony roślin. Nie ma dobrych metod biologicznych, bo nie ma na razie. Tylko sadzenie odmian odpornych na tą zarazę ziemniaka. To pozwoli na ograniczenie chemii nawet do zera.
A miedzian, dobrze mówię?
Tak. I są różne preparaty, a to są chemiczne preparaty. Związki miedzi do tej pory były bardzo szeroko używane w ochronie roślin. Teraz Unia Europejska ograniczyła bardzo te związki. Można używać do 4 kg miedzi w ciągu roku, dlatego, że to jest jednak metal ciężki, który zalega w przyrodzie i bardzo są duże ograniczenia związków miedzi, ale też Unia Europejska ogranicza w ogóle substancje chłonne roślin. Przykładem jest ten glifosat słynny, czyli te tak zwane randapy używane, i wiele państw wprowadziło już na przykład w ogórkach działkowych zakaz stosowania.
Do glifosatu na pewno wrócimy, proszę Państwa. 61 865 4654. Już Państwo dzwonią, bo jakby temat sam się wywołał. Panie Wojciechu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja miałem właśnie przypadek z tą ćmą bukszpanową, która mi zjadła wszystkie moje bukszpany i zostały takie, no jak to nazwę,
po gigle.
I teraz miałbym pytanie, czy to z tego coś jeszcze będzie, czy... I jeżeli tak, to co mam zrobić, żeby dalej coś...
Żeby odrosło.
To już jest nieodwołalne.
Panie Wojciechu, dziękujemy za pytanie. Panie profesorze, czy ogigle po bukszpanie zostawić, czy już po prostu wykopać?
Nie, absolutnie nie wykopywać. Zostawić i ściąć, dać dużo wody, nawóz, też trzeba dać nawóz, i żeby były warunki sprzyjające. Jak sucho, to trzeba podlewać i ten bukszpan wypuści, on się odnowi. Także najprościej ściąć, wszystko wygrabić, żeby i resztki spalić, o ile wolno palić, bo są
nie
też zakazy
palić,
palenia. Zakazy
działkowe.
Palenia są. Oczywiście to, że trzeba wywieźć na jakiś kompostnik, żeby, bo jednak ta ćma bukszpanowa zimuje w tych liściach, tych odpadkach, resztkach. Dlatego należy usunąć, ale najprościej to ściąć i dać nawóz, szczególnie azotowy, żeby pobudzić do życia, i wtedy ta bukszpan znowu odnowi się. Nie wykopywać, zostawić, a jak uszkodzi częściowo, to też można to, co jest uszkodzone, podciąć, wyciąć, a generalnie się bukszpany powinno jednak przerzedzić, żeby było dostęp powietrza, żeby było dobrze widać, bo ćma bukszpanowa uwielbia gąszcz.
I jak jest zakryta i nikt jej nie widzi, prawda? Wtedy sobie robi tam to, co lubi. Panie Ryszardzie, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Tylko byłbym uprzejmy, gdyby pan radio ściszył.
Nie liczyłem, że tak szybko się dozwonię.
Czasem się udaje.
Dzień dobry. No i teraz wniosek jest taki. Kiedy wszyscy... Halo?
Tak, słuchamy pana.
Wszyscy tak naprawdę było zgrabienie na wiosnę czy tam na jesień, liście od kasztanu, wszystko się paliło, tak? Mm. I to robactwo wszelkiego rodzaju, co gryzło, zjadało, tak naprawdę pamiętam, łęty na polu się paliło, tak? No to jednak to pomagało. No ale teraz tak naprawdę to już nie można palić, nie? No także zakręcamy to i jedno wyklucza drugie. No jedno wyklucza drugie. Tak naprawdę świat się kończy. Koniec.
Panie Ryszardzie, może aż tak strasznie nie jest. Panie profesorze, czy palenie właśnie tych pozostałości, na których mogą być jakieś jaja albo, nie wiem, różne takie tam niespodzianki, czy to coś daje, czy to pomaga?
Tak, przykład właściwie kasztanowców, czy kasztanów, tak zwanych kasztanów i śrutówka kasztanowiaczka, to jest wielki, wielki problem, to się powinno liście palić. Zgrabić, spalić.
W tym roku znowu się pojawiło.
Ale palić nie wolno, bo są zakazy palenia. To samo też dotyczy ćmy bukszpanowej, bo jak ćmę bukszpanową weźmiemy i zgrabimy i tam jest, będą oczywiście i jaja, ale też będą te gąsienice, to nawet damy to na kompostownik, albo nawet to usługowo wywiozą, to ta ćma będzie żyła, bo ona żyje. Także niestety jest prawda taka, że tylko ogień ratuje, dawniej się mówiło napalm, tak było w Wietnamie, tak to w formie żartów mówię, ale to właściwie niestety ogień przed wielu sprawami ratuje, czy spalenie. No teraz jest to ograniczenie prawne i niektórzy to używają też poprzez kominek palą, ale to też są zakazy, ograniczenia. Także to jest wielki problem, jak się pozbyć, bo samo kompostowanie niestety prawie w małym stopniu ogranicza i one przeżywają i niestety wychodzą znowu na wiosnę te owady i niszczą dalej nam plantację, ale podobnie jest też, jak zauważył słuchacz Radia Poznań, to właściwie też było też ziemniakami czy tym chorymi. Należy chore części roślin tak na działkach usuwać i powinno się je zniszczyć, żeby nie było rozproszenia jasiem.
Panie profesorze, tak samo z grzybami? To znaczy, jeżeli na przykład zaraz za ziemniaka wejdzie w pomidory, to te pozostałości należy też jakoś... Znaczy na kompostownik raczej nie pewnie.
Kompostownik, ale to wtedy też to przechodzi na drugi rok.
No
bo jak dokładnie nie przegnije ten kompostownik, to tych chorób czy szkodników się nie zniszczy. I także tu właściwie najlepszą sytuacją jest było dawniej palenie. No teraz jest kompostowanie, które ogranicza stopniem bardzo małym.
Proszę Państwa, to jeszcze zajrzymy na chwilę na działki i sprawdzimy, czy da się w ogóle bez chemii wyhodować coś smacznego i coś dobrego.
Nie poświęciłam czasu na bukszpan, dbałam bardziej o warzywa i owoce.
Okej, okay, a gdyby pani wiedziała, że to jest właśnie ćma bukszpanowa i można ją chemicznie zniszczyć, zastosowałaby pani chemię?
Chyba nie. Dużo tych bukszpanów jest, można zawsze nowy wsadzić, nie? A jak chemią tak potruć, to nie wiadomo i tak, czy drzewko by się odrodziło.
I takie pytanie, czy da się prowadzić ogródek działkowy bez chemii, bez środków ochrony roślin?
Tak, ja nie pryskam niczym, bo się na tym nie znam.
Da się. Ale no trzeba wiedzieć jak przede wszystkim, nie? Wiedzieć jak przede wszystkim. To trzeba się doszkolić w tym temacie, także nie?
Te środki to są nic niewartne. Szkoda pieniędzy.
Przekonał się pan?
No, oczywiście. Kiedyś środkiem prysów drzewa to żadnego robaka nie było, ani nic. A teraz te środki to ekologiczne są, to szkoda słów.
Trudna odpowiedź jest, ponieważ są środki, w którym możemy stosować, na przykład zwalczanie zarazy ziemniaczanej na pomidorach, czy też na ogórkach, można zwalczać rozcieńczonymi drożdżami, takim nawozem drożdżowym. To jest jeden z lepszych środków, niechemiczny, który można stosować w ogródku, żeby zwalczyć, przypuśćmy, zarazę ziemniaczaną.
Trzeba
używać.
Tak.
Żeby co uratować?
Grusze, róże, dużo jest mszycy.
I czym pan zwalcza tę mszycę?
To jest taki specjalny środek. Lub można też ekologicznie.
Wtedy czym?
Pokrzywa. Robi się taki specjalny wywar z pokrzywy i się pryska 2-3 razy.
Panie profesorze, czy drożdżami można się pozbyć grzyba? Znaczy, to, tak, logicznie to wszystko tak jak penicylina działa, prawda? No ale czy w przypadku pomidorów, czy nie sprawimy sobie jakieś inne niespodzianki?
I obecnie jest taka sytuacja, że są już zarejestrowane i w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej preparaty biologiczne oparte na grzybach i grzyby pożyteczne zwalczają również grzyby jako choroby roślin. I to już jest coraz bardziej powszechne, ale jest największy problem jest z używaniem tych preparatów. Należy stosować te preparaty bardzo wcześnie, czyli nie za późno, jak już coś
widać, tylko tak. jak wsadzamy pewnie do ziemi, tak? Gdzieś tam na działce.
Dokładnie tak jest, że należy robić zabiegi na początku pojawu czy objawów chorób, czy też szkodników. To jest inaczej niż chemię, bo chemię można stosować później i ta chemia też działa później i działa szybciej. A metody biologiczne działają wolniej, dlatego metody biologiczne stosuje się bardzo, bardzo wcześnie, bardzo szybko, na początku pojawów. I one są skuteczne, ale skuteczność ta jest też ograniczona, dlatego zabiegi się powtarza. W chemii można zrobić jeden zabieg, nieraz dwa, ale w metodach biologicznych wymaga to na ogół kilku zabiegów, nawet do 5 zabiegów. To są koszty duże też, ale te koszty są dla działkowiczów małe, bo chodzi o i dzieci, i przypadek osoby, zdrowie. Także te metody biologiczne wchodzą coraz bardziej, ale są najbardziej używane tam, gdzie są i są skuteczne najbardziej tam, gdzie są szklarnie, folie. Wówczas można to, tam są dwa warunki kontrolowane w szklarni folii, można i zacienić, ale też można i podlać, inna wilgotność, inna temperatura i to sprzyja metodzie biologicznej.
618-654-654, halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo, halo.
Witamy serdecznie na
terenie. To Radio Merkury?
Tu Radio Poznań. Witam, dzień dobry i słuchamy pana pytania.
Dawno radio. Proszę pana, ja w takiej kwestii, bo rano była audycja Gwarowa i ten redaktor tam nakłamał.
Ale czy w sprawie ochrony roślin dzwoni pan? Bo mamy temat teraz roślin.
Ja się wcześniej dodzwonić.
No to bardzo mi przykro. Niestety w tym temacie nie będziemy rozmawiali. Panie profesorze, glifosat, bo to jest jeszcze ważna kwestia, czyli ten słynny Roundup, o którym wszyscy dużo mówią. On prawdopodobnie będzie albo nie będzie dopuszczony, dlatego że badania 5 lat temu wykazały, czy nawet 6 lat temu wykazały, że może być kancerogenny, zwłaszcza w dużych ilościach. A to jest taki najlepszy reset dla działki, jeżeli ktoś ma i chce się pozbyć chwastów, zacząć jakąś porządną uprawę. W rolnictwie to jest powszechnie używane. Jakie jest pana zdanie na temat glifosatu dzisiaj?
Jeżeli chodzi o glifosat, to Unia Europejska pozwoliła jeszcze używać dokładnie do połowy grudnia przyszłego roku, czyli dobry rok, ale ten preparat może będzie przedłużony, ale glifosat jest teraz inny już, bo są inne formulacje, jest bezpieczny już dla środowiska i człowieka, czyli już nie ma tych zagrożeń kancerogennych, które wynikały ze złych formulacji. Teraz są formulacje nowoczesne, które pozwalają na obniżenie dawkowania glifosatu, substancji czynnej i preparatu na hektar, i co jest bardzo korzystne. Na razie nie ma preparatu innego, który mógłby zastąpić ten herbicyd totalny, którym był glifosat, używany w Polsce w prawie 100 preparatach. Niestety nie ma innego, a jak są inne w badaniach Instytutu Ochrony Roślin, to one działają wolno. Wolno i działają, trzeba zabiegi powtarzać, gdyż te preparaty wszystkie nowe ochrony roślin, w tym też nowy inny glifosat, to muszą działać krótko. Unia Europejska wszystkie preparaty, tu długo działają, wycofuje. Czy glifosat będzie, to powiem krótko, że dla działkowiczów wiele państw już wycofało. U nas też to zostało ograniczone w Polsce. Będzie wycofanie na pewno z dezykacji, czyli przed zbiorem roślin uprawnych, jak rzepak czy inne uprawy, będzie zakaz stosowania i Unia chce zostawić, żeby tylko było stosowanie przed siewem upraw na tak zwane ściernie. I to będzie ograniczone i dawkowanie, ale też termin stosowania. Także na pewno w pierwszej kolejności będzie ograniczenie duże przed zbiorem i drugie dla działkowiczów.
618654654. Pan Bogumił, dzień dobry.
Witam, dzień dobry panie dyrektorze. Dawno się nie słyszeli. Ja to słyszę was, ale wy mnie żeście nie słyszeli.
To pani dzwonił.
A więc zaczynam po kolei, ale niech mnie pan nie przerywa. Proszę pana, pan może nie pamięta 50. lat, ja dobrze pamiętam, ziemniaki się sadziło, ale wie pan, jak się chodziło stonkę, tam nie było żadnych oprysków, no jedynie tylko azotox był, ale to tam mało co kto używał. Więc proszę pana, zbierali się młodzież, ja już miałem 11 lat wtedy, i się chodziło po polach, a łęty pod pas. I się, proszę pana, stonkę zbierało, tam się obzbierało, kołki się wstawiało i to było oznaczone. I zazbierało się tam trzy, czy cztery słoiki, bo słoiki to były za tamtych czasów. I proszę pana, się owinęło tam papierem i się gospodarzowi dawało. I gospodarz już tam po swoim, bo było kiedyś tam ropy, nie było tylko nafta. Wlało się w te słoiki, tam polało się tę stonkę i tam postojała sobie za trzy dni. I proszę pana, żadnych nawozów. Wie pan, co było tylko za nawóz? Azotniak. Pan nie pamięta. To taki czarny azotniak. I to się stosowało, proszę pana, na morgę się stosowało przydział. 10 kilo na morgę.
No i naturalny nawóz jeszcze, panie Bogumile, nie zapomnijmy o nim. Naturalnym nawozie też nie należy zapominać, jeżeli ktoś miał oczywiście zwierzęta.
Nie było tam nawozów, tylko była azotniak. I proszę pana, jeszcze się dostawało przydział. I co? Jechało się toczkami na Piośnicę. Miałki, piasek się przywoziło, dwa worki i te 10 kilo się z piaskiem zmieszało i się siało na zimę. Przeważnie tam na obornik, ewentualnie saladerę się zasiało, była taka saladera jak pierzyna i to się lekko posypało i to się na zimę przyworało.
Panie Bogumile, ja bym pomyślał sobie tak, myślelibyśmy jakiegoś rolnika tutaj mieć, który by nam powiedział, jaka była wtedy wydajność z hektara, a jaka jest dzisiaj.
No,
bo tutaj jest
pana,
chyba problem.
Wydajność to była 3 razy tyle jak dzisiaj. No dzisiaj to wydajność jest, bo pędzą nawozamy i ośrodkamy. No,
widzi pan. Sam pan przyznał. Panie Bogumile, pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie profesorze, i tutaj przy okazji tego, co nasz słuchacz powiedział, chciałem cię pana zapytać, czy wedle nauki, wedle tego, co państwo prowadzicie badania w instytucie, czy te środki ochrony roślin, które były może nawet nie 70 lat temu, ale w latach 70., 80., czy one były rzeczywiście bezpieczniejsze, czy to, co teraz jest bardziej przebadane, bardziej selektywnie działa i jest, mówiąc po prostu, zdrowsze dla nas?
Na stonkę po wojnie w Polsce również stosowano DDT. Słynne DDT, azotoksy, o czym mówił też radiosłuchacz, wspaniale powiedział, to były używane, ale są zakazane w Unii Europejskiej i w Polsce również od lat 70., czyli już od 50 lat nie wolno stosować. I te związki wykrywamy, bo w Jorze mamy laboratorium badania pozostałości środków roślin. I tam się okazuje, że po pół wieku wykrywamy w glebie jeszcze nieznaczne ilości tych substancji.
A to zdrowe nie jest.
I te substancje są, niestety zalegają w glebie, później przechodzą też do wód oczywiście i to jest problem, ale ich jest bardzo mało, ale są. Nawet zakłada się, że one będą przez 100 lat, czyli jeszcze zostało 50 lat. Małe ilości, ale są i te preparaty wszystkie, jak typu DDT dawniej, te długodziałające są wycofywane. Nie będzie preparatów długodziałających w całej Unii Europejskiej, w Polsce również, bo jest nacisk na preparaty działające krótko, ale są też potrzebne w ochronie roślin preparaty długodziałające. I tych prawie już nie ma, bo Unia jest nastawiona na preparaty, które działają krótko, na przykład bardzo potrzebne do uprawy rzodkiewki, czy sałaty, czy truskawek. Tam są potrzebne preparaty krótko działające. Ale w uprawach rolniczych, jak rzepak, czy zboża, gdzie stosujemy głównie jesienią teraz, tam mogą być preparaty długodziałające, to teraz prawie nie ma i co utrudnia pracę też praktyką.
Panie profesorze, ale mówi pan krótko działające, długo działające. Na przykład Roundup, z tego co pamiętam, to ma 2-3 tygodnie okres rozkładu, a mówi pan DTT, to 50 lat, więc tak. To jakby ten przedział to jest przepaść po prostu. No.
Ale to mówimy o preparatach, które zostały wymyślone i za to nawet był Miller dostał Nobla za odkrycie DDT i tej substancji czynnej, która jest w tych azotoksach była używana i to były preparaty długo działające. Teraz tych preparatów nie ma. Jest ostatnie były wycofane, które długo działały jeszcze w tamtym roku, nie wycofała i teraz żadnych preparatów długo działających nie ma.
Pani Żaneta, dzień dobry.
Ja z uprzejmym zapytaniem jeszcze raz wrócę do tych bukszpanów. Oprysk wykonałam na 15-letnich dwóch krzakach mospilanem. Niestety nic to nie przyniosło, żadnych efektów. I teraz zapytanie. Pan profesor mówił, że ściąć. A na jakiej wysokości?
I tak, można nawet ściąć bukszpany, zostawić korzeń przy ziemi. On odbije i po roku już będzie miał tam kilka centymetrów, no bukszpan rośnie wolno, ale urośnie, ale warunek najważniejszy, żeby miał wodę i nawozy, jak mówiłem, ale jednak jeżeli chodzi o te preparaty chemiczne, to należy zabiegi robić na początku pojawu tych gąsienic.
A profilaktycznie, panie profesorze, jeżeli ktoś ma bukszpan i jeszcze nic tam niby nie ma, to można tak profilaktycznie...
Nie, właśnie polega zabiegi biologiczne są używane z tym grzybem, z bakterią Bacillus thuringiensis. To są, tych preparatów jest 8 w Polsce różnych zarejestrowanych i one stosowane są, gdy są jaja i ewentualnie początek tych małych gąsienic. A jeżeli chodzi o zabiegi chemiczne, na ogół właśnie są wykonywane za późno. Gdy są już duże gąsienice, one już zjadły i kończą żerowanie, to wtedy jak ona nie je, to się nie zatruje. Dlatego należy robić zabiegi wcześniej. Na początku, gdy są malutkie gąsienice, prawie mają milimetr, 2 milimetry, ich prawie nie widać i dlatego są problemy, że praktycznie ich nie widzimy i należy robić zabiegi bardzo wcześnie, bo się zrobi za późno, to te szkodniki już tak się objadły, że więcej nie jedzą i ten problem już właściwie...
Tylko możemy je zbierać.
Się spóźniłam, tak. Wejdę w słowo. Z tym opryskiem chyba się spóźniłam, bo niestety nic nie pomogło to już.
Pani żonę, to w takim razie wyjście jest takie, że można przyciąć.
Pozostawić na wysokości powiedzmy 20-30 centymetrów, czy mniej?
Nawet jak jest całość zniszczona, no to można nawet prawie przy ziemi zostawić, przy ziemi i to odbije. Na pewno odbije, ale warunek jest woda. Woda i tylko woda.
Dobrze, tak, to już stosujemy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. I pan Maciej, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Ja z dwoma pytaniami dzwonię do pana profesora. Po pierwsze chciałem się zapytać, co zrobić z flagą ślimaków, bo tam samo stosowanie piwa to nie za bardzo pomaga.
Te bez skorupki, tak? Takie te...
Te bez skorupki takie leśne, bo ze skorupkami jest trochę, ale już tych leśnych takich, że tak powiem, samomięsistych, to jest plaga dosłownie. No a drugi temat, jak by można biologicznie usunąć, czy też nie dopuścić do powstania pleśni w szklarniach z winogronem. Bo niestety taka pleśń występuje, która się, że tak powiem, przenosi z owoców na owoce i to się zarażają jedno od drugich.
No i gniją. Panie profesorze, to zacznijmy może od ślimaków.
No i ślimaki są problemem od wielu lat, a szczególnie gdy są przekropna pogoda jest, tak jak w tym roku, to jest przykład idealny, że jest i ciepło, i przekropno. Ślimaki się wspaniale rozwijają i szczególnie też im służy brak zim, co często jest w Wielkopolsce, no niestety tak się zdarza ostatnio, że tych zim nie ma i to sprzyja przezimowaniu ślimaków i ślimaki te są wielkim problemem, bo zjadają teraz wszystko. Nawet potrafią zjeść iglaki, czego dawniej nie było, także to jest wielki problem, ale największy problem to jest to, żeby jednak zapobiegać poprzez przerzedzanie i nie podlewanie, za dużo się podlewa, szczególnie to widać, jak jest sucho, to wtedy to sprzyja rozwojowi ślimaków, podlewanie, także podlewanie powinno być jednak ograniczone, ale też powinno być przewietrzenie, czyli jak przy bukszpanach, czyli wycinanie i zrobienie powietrza, co oczywiście nie sprzyja ślimakom, bo one lubią cień, lubią wilgoć i tam się najlepiej rozwijają. Ale ślimaki nie lubią absolutnie związków wapna. Czyli nawozy wapniowe to jest największy ekologiczny metoda zwalczania ślimaków, czyli związki wapna, nawozy wapniowe, one ograniczają ślimaki. Są też oczywiście preparaty chemiczne, ale których no, na działkach to trudno polecać. Najlepiej wtedy właśnie ślimaki poprzez wapnowanie i to działa idealnie.
A pułapki, panie profesorze, bo też słyszałem, że butelkę można wkopać, też, żeby one wpadały.
Oczywiście też pułapki można robić i to trzeba wybierać. Albo ślimaki założyć rękawice i wtedy zbierać ręcznie, bo bez rękawicy to jest ten śluz, który też bardzo dużo ludzi uczula. Także to trzeba uważać na te ślimaki. Także poprzez rękawicę założoną oczywiście można tak zbierać.
I pleśń winogrona w szklarni.
No to jest problem wietrzenia. W szklarniach to jest duży problem, także tu musi być duże wietrzenie, bez wietrzenia ten problem istnieje. Winogron należy tak właśnie przerzedzić nawet też liście, żeby było powietrze i dostęp powietrza, to wtedy będzie tych pleśni ma mniej.
Kolejny słuchacz, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, jeśli chodzi o uprawę agrestu pienionego. I wiem, że tutaj mam problem ze szkodnikiem, chodzi o antraksowe i mączniaka. I chciałabym zapytać, czy lepiej zwalczać te choroby metodą biologiczną, czy bardziej opryskami chemicznymi? I w jaki sposób stosować i kiedy te opryski chemiczne?
Jeżeli chodzi o choroby czy agrestu, czy innych upraw krzewów, gdzie mamy to owoce jadalne, to najlepiej na działkach małych to oczywiście są preparaty biologiczne do zwalczania tych grzybów, bo są dostępne w tych punktach sprzedaży. Metody chemiczne są dobre, ale one powinny być tylko na plantacjach dużych stosowane i tak to właściwie zdaje wtedy egzamin, bo tam jest większa i precyzja zabiegów i większe dawkowanie. Największy problem mają działkowicze z dawkowaniem chemii. I dlatego jestem wrogiem chemii na działkach, gdyż zawsze się przydawkuje. Jak praktyk ma, załóżmy, hektar plantacji agrestu, to on nigdy nie przydawkuje, bo jest dawka dokładnie taka, jak na etykiecie, czyli jest dawka maksymalna. A praktyk, który ma kilka agrestów, to jest prawie niemożliwe, żeby dawkowanie było takie zgodne.
Panie profesorze, ale ja się nie dziwię, bo na tych opakowaniach jest napisane, że na kilogram tego czegoś mamy użyć na 1000 metrów, a my mamy 2 krzaki. No to jak to przeliczyć? To nawet jak ktoś bardzo dokładnie przeliczy, to ten możliwość popełnienia błędu jest przeogromna i
niestety,
no właśnie, czyli to mamy, panie profesorze, a propos agrestu, bo parę lat temu rzeczywiście cały agrest był zjedzony chyba właśnie z mączniaka, była jakaś taka zaraza, teraz agrest chyba powoli wraca, widzę, że się pojawiają te, nawet na działkach już ludzie mają ten agrest, więc
tak, jeżeli chodzi o
bardziej odporny, to bardziej odporne już
nie,
są
to
te hodowle?
Zależy od lat, to jest odmiany oczywiście, co wchodzą, no, odmiany odporne, ale oprócz chorób, te są szkodniki, zwójki, które gąsienice coraz więcej mają motyli, bo im cieplej, tym więcej będzie motyli i tak jest. Są zwójki, które uszkadzają liście i potrafią też te i różne uprawy, w tym są różne zwójki, w tym też oczywiście agres, te liście zjeść i należy też zabiegi robić na początku pojawu tych uszkodzeń liści.
O, czyli też trzeba refleks mieć, proszę Państwa.
Tak, tylko refleks.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Naszym gościem był profesor Marek. Dobrze, pan Rafał, ale panie Rafale, ma pan 30 sekund, więc proszę krótkie i szybkie pytanie. O, pan Rafał się niestety wyłączył. Profesor Marek Mruczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Gratuluję 70-lecia istnienia placówki. Mam nadzieję, że kolejne... Znaczy z tego, co rozmawiamy, z tego, co pan mówi, to pracy będziecie dużo na pewno jeszcze mieli. To nie jest tak, że stonka załatwiony problem, to teraz już nic nie ma do roboty, tylko chyba coraz więcej jest pracy.
Powiem krótko, są nowe zagrożenia, co wynika z globalizacji świata. Dawniej jednak człowiek się przemieszczał głównie tam rowerem czy konno, a teraz są samoloty, i te samoloty potrafią też przewieźć w ciągu kilku godzin cały świat okrążyć i też w tych samolotach możemy przewieźć niechcący nawet szkodniki, bo wejdzie też szkodnik do samolotu. Tak było.
Przeżyje.
Tak było, tak było z transportem do Polski 15 lat temu z stonki kukurydzianej. To był wtedy szkodnik kwarantannowy i został przywieziony do Polski. Wylądował samolotem na lotnisku w Rzeszowie i tam z samolotu wyszedł, czyli wyfrunął samolotu i zagrażał okoliczną plantacją kukurydzy. I to transport samolotowy służy też do, niestety, do transportu szkodników.
Albo z wakacji możemy przywieźć jakiś kwiatuszek, na którym będzie coś, co może być
właśnie
potem niespodzianką.
Nie powinniśmy nic teraz obecnie przywozić, bo nie widzimy tych, czy będą choroby, czy szkodniki i to jest wielkie, wielkie zagrożenie.
Zresztą jest zakaz, bo do wielu krajów nie wolno żadnych roślin przewozić, na przykład do Nowej Rygi ziemniaków nie wolno przewozić. Ale to chyba ze względu na stonkę i na tego typu
tak,
zagrożenie.
Głównie też na stonki nie ma, absolutnie nie ma w Anglii, nigdy nie była, bo oni stresują metody bardzo dobrze restrykcyjne i dlatego nie ma tam stonki, bo jeszcze nie przepłynęła przez kanał La Manche i to było tak w formie żartu, ale u nas te zagrożenia też są, bo na przykład był ten problem wiele lat temu z kaszonami, ten szkodnik śrotówek kaszonowiaczek, on został transportowany na północ Polski samochodami. To jest motyl, który wchodził nam, czy wlatywał do samochodu i my go transportowaliśmy.
No, tak, na gapę. Tak samo, panie profesorze, tak jest. Ona się pojawiła w Kołobrzegu, prawdopodobnie
pasażer na gapę, czy ma buszłonowa, czy też ten śrotówek na kasztanach, to są pasażerowie na gapę.
Profesor Marek Mrówczyński, bardzo dziękuję. Wojciech Chmielewski, audycja w środku. Nie musimy kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jutro także po godzinie 12. Do usłyszenia.